jako nagroda. Myślisz sobie tak, modlitwa jako nagroda. Ja modlę się o coś, modlę się, żeby moje dziecko było zdrowe. I to trwa chwilę albo trwa dłuższy czas. I wtedy przychodzi to uzdrowienie i to jest ta nagroda za tą modlitwę. Można tak myśleć. Często mamy świadectwa ludzi, którzy modlili się o coś wiele, wiele lat. Są rodzice, którzy modlą się o nawrócenie swoich dzieci i to trwa czasem wiele lat. I myślisz sobie, no w końcu to nawrócenie przyszło, czyli to jest ta nagroda dla rodziców za te modlitwy, które poświęcili, które zanosili do Boga, kiedy wołali. A patrzysz później na innych, ktoś przychodzi z ulicy, nigdy nie czytał Biblii, przychodzi do zboru, ktoś się za niego szybko pomodlił i już jest uwolniony. Myślę, Panie, no to jak to jest? To gdzie jest ta sprawiedliwość? My tutaj 20 lat wołamy, a tutaj taki człowiek przyszedł, co nawet ciebie nie zna, nie ma żadnych znajomości na górze i pach, już jest. To jak to jest możliwe? Modlitwa jako nagroda, dzisiejszy temat. Czy to jest rzeczywiście tak, że kiedy o coś wołamy i to przychodzi, to co przychodzi? Uzdrowienie, nawrócenie, możemy się modlić o pracę i ta praca przychodzi? Czy to jest ta nagroda? Czy chodzi o coś innego? Dzisiaj na pewno znajdziemy wspólnie właśnie odpowiedź na to jedno pytanie. Jak działa modlitwa jako nagroda? Najpierw będziemy czytać Boże Słowo. Musicie mi w tym pomóc. Zawsze proszę, żeby ktoś coś przeczytał. I dzisiaj też tak będzie. Dzisiaj to jest najbardziej znany fragment Kazanie na Górze. Weźmiemy z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Dla tych, co mają Gutenberga, 1032 strona w Bibliach. W internecie czy tam na komórce, to nie wiem tam, która strona. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, to jest fragment kazania na górze. 1032. Mamy to? I ten 6 rozdział mówi o modlitwie, o poście i o jałmużnie. Jałmużna, zupełnie takie stare słowo, które może trochę już zapomniane. I czy ktoś by mógłby przeczytać 6 rozdział, 1 werset, 1 zdanie? Bardzo bym prosił, kto ma tam Biblię tą tradycyjną albo z komórki.
Baczcie też, byście pobożni swoje nie wynosili. A do takim działu nie będziecie mieli zapłacić ojca, waszego, który jest w niebie.
Okej, dziękuję. I później z 6 rozdziału, 4 werset na samym dole. To jest jeszcze dalej o jałmużnie.
Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec, który widzi, ukryty, odpłaci tobie.
Okej. I teraz przeskakujemy do wersetu 16. Po drugiej stronie, 1033, na dole.
To tam. Chcicie, nie bądźcie smętni, jak mówicie, szepcą Bogiem,
dobrze. Ktoś może teraz inny przeczyta werset nie, po 16, 17 i od razu 18. Na tej samej stronie, werset 18.
Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
to. Okej, dziękuję. To są na razie dwa fragmenty. To raz jest o jałmużnie, a raz jest o poście. I w tych dwóch fragmentach pojawia się jedno słowo. Zapłata, odpłata, nagroda. To jest jedno słowo. Po grecku jest tam ciągle jedno słowo. Nagroda. Mówiąc o jałmużnie, pojawia się słowo nagroda. Jezus naucza na temat postu, pojawia się słowo nagroda, zapłata. Nam tu jest w tłumaczeniu brytyjskim jest przetłumaczone zapłata, nagroda. I teraz czytamy o modlitwie w środku pomiędzy jałmużną a postem, naucza na górze i zaczyna mówić o modlitwie. I czytamy tam werset, szósty rozdział, werset piąty. Czy Krzysiek masz to, mógłbyś przeczytać? Do ósmego?
A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiada nam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci to tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie,
dziękuję. Do tego miejsca. Ja mam jak gdyby trzy tematy. Jałmużna, post i modlitwa. I tam ciągle występuje to słowo ojciec odpłaci, albo w normalnym tłumaczeniu w oryginale nagroda. Otrzymasz nagrodę. Za jałmużnę to nie jest dziesięcina, to nie jest ofiara. Jałmużna to jest coś, co dajesz, nie spodziewając się za to nic, nawet odpisu od podatku. W Starym Testamencie księga kaznodziei Salomona mówi, kto wspiera ubogiego, pożycza Bogu. To jest właśnie ta jałmużna, że po prostu dajesz coś, wspierasz ubogiego, dajesz komuś na obiad, pomagasz komuś w czymś i tyle. Nie myślisz, że może on zaraz stanie się chrześcijaninem. Nie dajesz na kościół, tak jak ofiara, nie dajesz dziesięciny do zboru. To jest jałmużna. Tak możesz dać na jakąś organizację dla biednych dzieci. To jest jałmużna. Po prostu w zamian nie otrzymujesz żadnego świadczenia, ani też nie kontrolujesz tego, co dalej się stanie z tym człowiekiem. Po prostu wspierasz kogoś bezinteresownie. To jest jałmużna. Jedna z trzech form. I nagle pojawia się tutaj słowo ojciec da zapłatę, da nagrodę. Jak? Za co? Co w niebie odda ci na przykład? Aha, ty dałeś stówkę? No to ja ci 1000. Po co ci 1000 w niebie? W jakiej walucie? Co z tym zrobisz? Tam jest wszystko za darmo. Jak ci odpłaci? Da nagrodę jest powiedziane. Jak nagrodę? Niektórzy wierzący mówią tak, no bracie, jak mi ufasz, oddam ci w niebie. Przecież ty jesteś wierzący, ja jestem wierzący. Rozliczymy się, prawda? Pożycz 100. Tam nie będzie pieniędzy. Gdzie będziesz chciał wydać? Nie ma sklepu. Tam nigdzie nie zapisano, jaki sklep. Nic. Banku nie ma. Po co ci? Po co? Jeden problem mniej. Prawda? Ojciec odpłaci. Jak? Za jałmużnę. I wyraźnie mówi, jeżeli dajecie, to nie na pokaz. Nie musi was nikt widzieć. A ojciec, który jest w ukryciu, da wam za to nagrodę. Na pewno nie chodzi o pieniądze, bo tam nie będą pieniądze potrzebne. Da wam za to nagrodę. Nie róbcie tak, jak inni robią, że robią to na pokaz. No ja daję. I akurat w tamtych czasach Jezus mocno przejeżdża się po tych VIP-ach i mówi, no bo faryzeusze tak robią wiele rzeczy na pokaz. I w każdych czasach są ludzie, którzy będą wiele rzeczy robili na pokaz, prawda? W dzisiejszych czasach może ci oni się nazywają inaczej, musimy inaczej to określić, ale ciągle są tacy ludzie. I później mówiąc o poście, mówi tak, a gdy pościcie, nie róbcie tego na pokaz, żeby ludzie widzieli, o jak ty się umartwiasz, już od razu worek zakładasz, obsypujesz się popiołem, wszyscy widzieli, o ten co pościł. Weź ubierz się porządnie, zadbaj o siebie, Bóg będzie wiedział, czy ty pościsz, czy nie. Ludzie nie muszą tego rozpoznać. A ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. Da ci nagrodę za post. To pytam się, to co, będziesz mógł sobie w końcu w niebie porządnie pojeść i nie będziesz patrzył na kalorie, czy o jaką nagrodę tu chodzi? No ja się pytam. Mówisz tak, post to nie jest dieta, że mówisz tak, o, nie mogę tego zjeść. Panie, teraz będę 2 dni pościł, bo ta wczoraj tak pojadłem, że jestem chory. Nie, to jest tylko dieta. Może chcesz schudnąć, ale to nie jest post. Post to jest wzmocnienie do modlitwy. Modlisz się, modlisz. Jezus mówi, ten rodzaj choroby wychodzi tylko przez post i modlitwę. Często myśmy tak, modliliśmy się, żeby choroba dziecka ustąpiła. Nie ustępowała. To mówi wtedy, ej, to nie wystarczy modlitwa. Musimy przejść jeszcze do postu, bo jest jakaś konkretna potrzeba. I wtedy modlitwa i post to jest jakby podwójna broń. Ja to tak przyjmuję, że to jest dodatkowa broń przy modlitwie. Dodatkowy kontakt z Bogiem, wzmocnienie tego kontaktu. To jest post. I Jezus ich naucza na górze, że za post właściwy jest nagroda. Ale tu nie jest napisane, że będziesz sobie mógł pojeść ile chcesz i wątroba wytrzyma to. Że tylko bigos, bigos i kiełbasa myśliwska i nie ma problemu. I jeszcze z czosnkiem. To nie o to chodzi. To jaka jest nagroda za post? Jak? To nie znaczy, że w niebie nie będzie uczty. Tak? Nie jest napisane, co tam będzie. Ale nie chodzi o takie fizyczne jedzenie, tak? Tu powstrzymuje się od jedzenia, no bo robisz dietę, więc nie udawaj, że to jest post. Powstrzymuje się od jedzenia, bo waga mówi swoje, żona swoje, a ty swoje. Ale to nie znaczy się, że to jest post. Może to jest dieta. Może to jest tylko odchudzanie. Post ma mieć wymiar duchowy, wzmocnienie modlitwy. I za to Jezus naucza, jest nagroda w niebie. Ojciec widzi to i odpłaci tobie. Nie rób niczego na pokaz. W czym odpłaci? Jałmużną w pieniądzach, post w jedzeniu. Po co? I później pomiędzy tym nauczaniem o poście i o jałmużnie zaczyna nauczać o modlitwie. I mówi o modlitwie, czy komuś to się podoba, czy nie, jako o nagrodzie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. I mówi o modlitwie w kategorii zapłaty nagrody. Jeżeli tamci wypowie, mówi obłudnicy, to troszeczkę gorzej niż uczeni w piśmie. Jeżeli oni to robili na pokaz, w synagogach i na rogach ulic, aby ich ludzie widzieli. Dzisiaj można powiedzieć, my już tak nie robimy, bo jest internet. Można w internecie to wszystko załatwić, prawda? Nie trzeba stać na rogu ulicy. Wystarczy sobie założyć bloga i wtedy, mamy takich blogerów, prawda? Jak tam poczytasz, to ho, ho. I żeby to ludzie widzieli, tak? A Jezus mówi, to nie o to chodzi. Oni otrzymali już zapłatę swoją. Modląc się na pokaz, jaką otrzymali zapłatę? Hołd od ludzi. Takie mówią, ten jest super. Ten ma swojego bloga. Codziennie wpisuje na przykład wersety Słowa Bożego i jeszcze się modli i jeszcze tam nagrywa to wszystko. Chwała Bogu, są tacy ludzie. Ale myślę sobie tak, jeszcze trzeba popatrzeć. No ale po co to robi? Pomóc komuś? Czy pomóc sobie? Jeżeli robi to tylko po to, aby zbudować siebie, swój wizerunek, no to Biblia mówi, otrzymał zapłatę swoją, czyli hołd u ludzi, bo odbiera to. Ten zobacz, ile on ma tam wejść i tak dalej, nie? No ale po co ci ludzie wchodzą? Podziwiać Jego, czy podziwiać Boga, którego On głosi? Bo to są dwie różne rzeczy. Odebrał zapłatę swoją. Od ludzi, ten hołd od ludzi. Tak jak Elena mówi, tak? Od ludzi. Kto to powiedział? No, dobrze. Od ludzi odbiera zapłatę, jest sprawa załatwiona. Jezus mówi, jeżeli jesteś na to nastawiony, robisz to na pokaz, ludzie to widzą, mówią, oj, ten to jest super, oj, to jest super, gość, bo... No i odbierasz ten hołd od ludzi, tam chwałę od ludzi, no i tyle. Po to to robiłeś, zasłużyłeś sobie, odbierasz i ten. Ale nie ma to nic wspólnego z Bogiem ani z niebem. Tak przynajmniej Jezus naucza. Bo dalej mówi, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I mówi tak, jeżeli modlitwę traktujesz na serio, to nie rób tego na pokaz. To nie rób tego na pokaz. Czyli rób to, aby uzyskać kontakt z Bogiem Ojcem. Znajdź sobie miejsce, to jest oczywiście symboliczne, bo dzisiaj komórka się zupełnie z czymś innym kojarzy. Tam w niektórych tłumaczeniach jest napisane izdebka. Czy znajdź sobie jakieś pomieszczenie, weź zamknij drzwi, czyli wyizoluj się troszeczkę od tego świata i po prostu tam się módl. Powiedz Ojcu to chcesz powiedzieć, prawda? Bo często jest tak, że to możesz zrobić również w kościele, albo nawet na ulicy, żeby troszeczkę wyizolować się od tego świata i powiedzieć Ojcu to, co chcesz, nie patrząc naokoło, co ludzie o tym pomyślą. Ej ty, no on się modli już 5. rok ciągle o zdrowie. No bo może jest chory, prawda? Ej nie, no to coś z nim chyba nie tak. On nie jest chyba wierzący, że on cały czas się modlił tą samą chorobę. Jeżeli by się dobrze pomodlił, to by od razu był uzdrowiony. A skąd to wiesz? Jaki Bóg ma plan dla niego? Nie musisz patrzeć, co powiedzą ludzie. Możesz się wyizolować też będąc na ulicy albo nawet w kościele. Mam tą potrzebę, przychodzę z nią szczerze do Boga, modlę się. I to jest tak symbolicznie powiedziane. Znajdź sobie swoją izdebkę. W sensie po prostu troszeczkę izolacji, troszeczkę takie owobcowanie, że nie patrz naokoło, co też ludzie powiedzą. Czy ta modlitwa nie będzie gorsza może od kogoś, kto dłużej się modlił, czy głośniej, czy jakoś. Lepszych słów użył, bardziej uczonych. Nie porównuj się. On mówi, możesz się wyizolować, powiedz Ojcu to, co chcesz. Zamknij te drzwi, odetnij się od świata i powiedz to, czego pragniesz, to, co czujesz w sercu. To jest najważniejsze. I to symbolicznie jest powiedziane o izdebce w innych tłumaczeniach. Wejdź do swojej komory modlitewnej i módl się. Czyli znajdź sobie czas albo znajdź sobie miejsce, gdzie możesz to robić w sposób taki nieskrępowany, żeby nie było zaraz telefonów i nie wiadomo czego, jakichś elektronicznych dźwięków. Ja na przykład tego nie lubię. Lubię wyłączyć telefon czy coś, bo zazwyczaj jest tak, że jak myślisz sobie, teraz będę miał spokój, to akurat nie. Ja nie wiem, czy to jest, kto to wie, ale tak po prostu to się dzieje. Żeby teraz o 20, na przykład o 20 będę się modlił, ale za 5 zaraz ktoś zadzwoni, nie? I myślę tak, no, wiesz co, bracie, no wiesz, ja teraz mam plan, ja teraz o 20 się chcę modlić. Często to nie są bracia ze zboru, ale ktoś zadzwoni nawet w bzdurnej sprawie, żeby ten twój plan na przykład troszeczkę zniszczyć, tak? Myślę sobie, tu chodzi o to, żeby znaleźć taki czas i miejsce na ten kontakt, na tą relację z Bogiem, o której też wczoraj tyle słyszeliśmy. Relacja z Bogiem, która, kiedy ty się zmieniasz, będąc w kontakcie z Nim, zmieniasz swoje życie, zmieniasz swój charakter przede wszystkim. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tam jest napisane, Jezus tak nauczał. Ojciec, który widzi, jak się modlisz, odpłaci tobie. Czy ta odpłata to jest... Aha, modli się o uzdrowienie, dobra, ma zatwione. To jest ta odpłata. Potrzebujesz pracy? Dobrze, jutro jest praca. Czy to chodzi o wysłuchanie i cel modlitwy, że spełnia się cel tej modlitwy? Czy chodzi o nagrodę, która przyjdzie w niebie, tak jak za post, tak jak za jałmużnę, tak jak i za modlitwę? To jest ciągle jedno i to samo słowo, które tam w tych trzech tematach występuje. Nagroda. Myślę sobie tak. My zawsze tak po ludzku patrzymy. No. Jeden tam przyszedł gdzieś z ulicy, bracia się tam pomodlili, zaraz uwolniony z narkomanii i wszystkiego, i z alkoholu, i super. A tutaj modlimy się o syna ileś lat i tak nie jest super. I cały zbór się modli. Ale może poprzez te lata modlitwy zbierasz tą nagrodę w niebie za tą modlitwę. Nie, że cel jest zrealizowany, że przyszło już uzdrowienie. tylko za sam fakt modlitwy. Dalej mówi jeszcze o tym, nie bądźcie wielomówni dalej. Co to znaczy? Nie bądźcie wielomówni, jak poganie są wielomówni. Tam jest takie słowo dosyć dziwne. To ono jest też użyte, nie bądźcie gadatliwi, ale tam jest tak, ludzie, którzy się jąkają, mają problem z wymową, to jest to samo słowo w greckim. Czyli nie róbcie takiego bełkotu, mówiąc po naszemu, po polskiemu. Nie róbcie takiego bełkotu, bo często człowiek, który nie potrafi coś wypowiedzieć, powtarza te same sylaby i tak dalej, póki nie przeskoczy, prawda? I ten stan takiego człowieka, który się jąka i nie może coś wypowiedzieć, i tu użyte w polskim wielomówny, to jest jedno i to samo. To jest monotonny dźwięk u człowieka, który nie potrafi dokładnie mówić, czyli jąka się albo ma jakąś inną wymowę. To jest jedno i to samo w języku greckim. Pytanie, o co tu chodzi? O co tutaj chodzi? Ja bym podał takie trzy przykłady. Przykładowo, jesteś gdzieś nad wodospadem, słyszysz szum tej wody. Jest to nowy dźwięk i bardzo go wyczuwamy. Ale ci, którzy tam by w pobliżu zamieszkali, po pewnym czasie to już nie jest taki nowy dźwięk. Przyzwyczajasz się do tego. Ale jest to taki monotonny, jednostajny dźwięk. I później to dla ciebie już nie ma jakiegoś znaczenia. Ktoś, kto mieszka na wiosce, a przeprowadził się przy samej autostradzie, to słyszy, jak te auta przejeżdżają. I one przejeżdżają. Ale z czasem to jest tylko taki monotonny dźwięk, już nie słyszysz tego. Nie słyszysz. Ja jak pojadę do Polski na wioskę, to mi na przykład nie przeszkadza, że na wiosce psy dzień i noc szczekają, zwłaszcza w nocy, bo ja się przyzwyczaiłem, że one w nocy szczekają i wiem dokładnie, który szczeka u którego sąsiada. Który jest najgłośniejszy, który coś tam. I po prostu tak jest i tak musi być. Kiedyś do mojego pastora przyjechali bracia z New York. I oni nie mogli to zrozumieć, że kogut od sąsiada, od naszego pastora zaczynał piać o 5 rano. Oni mówili, czy nie może tego jako zmienić, bo oni w New Yorku tego w ogóle nie słyszeli. Im nie przeszkadzają te samochody, które tam jeżdżą i tramwaje i wszystko, ale ten kogut im przeszkadza, bo to był nowy dźwięk. I oni tego po prostu nie mogli zrozumieć, dlaczego on tak wcześnie się włącza. No tylko słońce wstało i kogut już zaczynał po prostu. Że to nie można spać. A pastor mówi tak, a wy tam w New York to nie macie jakichś innych dźwięków? No nie, oni mają wszystko. Samochody mają, tramwaje mają, ale nie mają tego koguta. I to dla nich było zupełnie coś nowego. Oni nie byli do tego przyzwyczajeni. I często Bóg mówi w ten sposób, że ta modlitwa może być taka monotonna, jak szum wodospadu albo jak szum autostrady. Że nie ma, że jest tylko ilość jakichś dźwięków, a on mówi, nie bądźcie bełkotliwi albo wielomówni, jak pogańczy. Czasami tak, jeżeli my dużo powiemy, to Pan Bóg dużo usłyszy, ta informacja jest obszerna i wtedy nikt nie może powiedzieć, a przede wszystkim Bóg nie może powiedzieć, no ale ty mnie o to nie prosiłeś. Bo ja mówię po prostu wszystko, jak to się mówi, z prędkością wodospadu, o co mi chodzi i cały czas, tak żeby Pan Bóg dokładnie wiedział. Moja wnuczka, jeśli ja jej mówię raz, czy myłaś dzisiaj zęby? I za chwilę się to pytam, to ona mówi tak, dziadek, ty już mi to mówiłeś. Ale my chcemy Bogu często na przykład 10, 20, 100 razy powiedzieć i najlepiej wszystko na raz i to jest tak, robi się taki wodospad albo taki szum autostrady, prawda? A Bóg mówi, Jezus naucza, nie bądźcie wielomówni, nie bądźcie bełkotliwi jak poganie. To nie znaczy, że teraz musimy ważyć słowa, bo tu tutaj Jezusowi się nie podoba to, jeśli my zanosimy długie modlitwy. Wiesz, to nie o to chodzi. Tylko po prostu, czy w tej modlitwie jest konkretny sens, potrzeba? Chwalisz Boga? Masz potrzebę? Czy to jest prosty komunikat? On tak to po prostu, że to nie ma być bełkot, powtarzanie może czyichś myśli, powtarzanie jakichś sloganów. To jest taki właśnie szum autostrady. Ale ile tam jest twojej treści? Ile jest mojego serca w tej modlitwie? To chce widzieć Bóg. Nasze zaangażowanie. Czy to jest rozmowa tak, jak ty rozmawiasz z dzieckiem albo dziecko z tobą? Że tam nie ma nic zakłamanego, tylko dziecko przychodzi i mówi, to i to potrzebuję. Zawsze w nadziei, że ci rodzice wysłuchają, zrozumieją i spełnią to życzenie. Prawda? Tego chce Bóg. Jezus nauczając mówi w ten sposób. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albo nie bądźcie bełkotliwi jak poganie. To znaczy, że ci poganie są gorsi, bo coś tam. No taki po prostu przykład. Albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Czyli przez to, że mówią dużo, to jest dobrze. A Jezus mówi, samo to, że dużo, to nie o to chodzi. Bo jest ważne, gdzie jest serce twoje w tym. Czy jest w tej modlitwie, wkładasz serce w tą modlitwę. Czy jest ta relacja z Bogiem? To jest ważne. Nie sam szum autostrady. U nas w zborze w Polsce, tam gdzie się nawróciłem i byłem 15 lat, ja tam ciągle jestem, dlatego już teraz mówię, że już 30 lat, ale po prostu tam nigdy, jak to się mówi, to jest mój zbór taki macierzysty, źródłowy i tam uważam, że jak przyjadę, to zawsze, że jestem też w swoim zborze i oni też mnie tak traktują. Tam do dzisiaj jest taka siostra, że ona po prostu jak zaczęła się modlić, to ona po prostu modliła się przynajmniej pół godziny. To jest jak szum wodospadu było po prostu, bo ona zaczyna od II wojny światowej i później co Pan Bóg dla niej zrobił i wszystko po prostu po kolei wymieniała, ale na każdym nabożeństwie. I później jak ktoś po niej miał się modlić, mówi, Boże, no ja pół godziny nie pociągnę. Co tu zrobić? Ta siostra, to jest jak karabin maszynowy, skrzyżowany z płytą tą starą, taką winylową. Nawet pastor był bezradny, mówi, na nabożeństwie, po tej siostrze to już się nikt nie modli. Nawet ja nie mówię takiego długiego kazania. Później po prostu zaczął powoli tak po prostu mówić, siostro, ci ludzie, którzy są już z nami 20 lat, to oni już znają twoją historię i tak dalej. Daj szansę innym po prostu, żeby oni mogli krótszymi modlitwami też się dołączyć w swoich sprawach. Bo ona po prostu wszystkich przebijała tym tempem i tą długością, żeby... to ja najwyżej na setkę pobiegnę albo 60, a ona normalnie maraton po prostu robi i po prostu się nie zatrzymywała w ogóle i po prostu ona to szczerze robiła. Tylko, że na nabożeństwie, jak ktoś przyszedł obcy, raz, drugi, trzeci, mówię, ty, ona to chyba ma nagrane. Bo ona mówi, swoją historię życia mówiła, ale to po prostu, tak to po prostu odczuwała, tak mówiła. I ja nie wiem, czy to było właśnie to wielomówne. Trudno to ocenić, tylko że pastor mówi, siostra, jak będzie się w domu tak modliła, to jest okej, ale w kościele, daj szansę też innym ludziom, bo oni, którzy nie są tak wielomówni, tak wygadają, oni by chcieli krótko powiedzieć, może jedno, dwa zdania, prawda? I ty, po prostu i tak powoli ją wyciszał, że później tam już po 15 minutach, to teraz on bardzo dobrze grał na pianinie i głośno i na organach, więc po 15 minutach już mówił, to teraz zaśpiewamy pieśń, ta siostra dalej się modliła. I to też jest biblijne, bo po prostu jest napisane w niektórych miejscach, że kiedy Piotr jeszcze mówił, tak? Piotr mówił dobre kazania prawdopodobnie, a Pan Bóg mimo to przerywał. Kiedy Piotr jeszcze mówił, wtedy stąpił Duch na wszystkich. Dwa razy jest tak w Bożym Słowie. Nie wiem, czy ile godzin on mówił, że w końcu ten duch wstąpił. Jakby kazanie, głoszenie Bożego Słowa zostało zagłuszone Duchem Świętym. Ale takie momenty są w Biblii, tak jest opisane. Czy Piotr też mówił po kilka godzin? Brat ten Komarów co, że do 8 godzin mówił, tak? Może on może mówić, 8 godzin może usługiwać, to nie jest problem, tak? To pastor tam w Heilbronn po 2 godzinach mówi, bracie, teraz bierzemy się do uzdrawiania ludzi, do uwalniania ludzi, prawda? Żeby ci, którzy przyjdą z zewnątrz, myśli, jak ty on ten będzie głosił, a to my byśmy przyszli po uzdrowienie, chcemy to szybko uzdrowienie wziąć, a on dalej głosi, prawda? Bo ludzie chcą wszystko teraz szybko, że wkładasz do automatu, dwójkę, kola wyskakuje i myśli sobie, gdzie jest reszta i koniec. A nie Czekasz, czekasz. Co, automat się zaciął? Bóg nie jest automatem do Coca-Coli. On ma swój czas. On jest inny. W poczuciu czasu jest inny niż my. I my nie możemy tego zmienić. I tutaj Jezus, ucząc o modlitwie, mówi o modlitwie jako o nagrodzie. Samej w sobie. Modlę się do Boga, aby szczerze z serca modlić się do Boga, to muszę przede wszystkim okazać zaufanie do Niego, ufność. Przychodzę do Niego, że On mnie wysłucha. Ufność do Niego. Muszę uznać to Jego autorytet, że On jest Panem. Muszę uznać to, że On ma moc. Tak? Zgadzacie się ze mną? I to podoba się Bogu. I za to jest nagroda. Nagrodą nie jest samo to, czy już modlitwa jest wysłuchana. Uzdrowienie przyszło do dziecka. Praca będzie od jutra. Mieszkanie pojutrze. Cel tej modlitwy. Modląc się o coś, przede wszystkim manifestujemy swoją wiarę. Zaufanie do Boga. Okazujemy Mu szacunek i uznajemy Jego wyższość. I to najbardziej się podoba Bogu. Ten cel modlitwy, Jezus mówi, za to jest nagroda. Za to, że ktoś wołał 20 lat, sobie tak, ale się modliła 20 lat, a tutaj ktoś przyszedł i od razu, ale nie wiesz, jaką ona będzie miała nagrodę za to. Bo podoba się Bogu to, że się modliła, uznawała codziennie Jego autorytet, Jego moc, Jego wyższość, budowała swoją wiarę i za to w sobie jest nagroda. A wypełnienie tej modlitwy przyszło po 20 latach. Amen? Modlitwa jako nagroda przed Bogiem. Jeśli modlitwa jest z szczerego serca, musisz uznać autorytet Boga. Musisz uznać Jego wyższość, Jego panowanie. Bo inaczej jest to bełkot, tak jak Jezus Chrystus mówi. Nie róbcie jakiegoś bełkotu, że będziecie mówić. Chodzi o te rzeczy. Czy uznajecie Jego autorytet, szacunek, Jego panowanie? Ufność pokładacie w Nim, bo przychodzi, jak dziecko przychodzi do ciebie i mówi, tato, ten i ten mnie zbił. To ma nadzieję, że mu wlejesz. Tamtemu, nie? Albo przynajmniej powiesz, o, nie wolno tak robić, bo zbiłeś mojego synka. Przychodzi do ciebie, bo ty masz autorytet. Jak najwyższa instancja. Jak tato powie, tak musi być, prawda? Dziecko ma tą ufność. My przychodzimy z ufnością w modlitwie do Boga i On, za to Jezus Chrystus mówi, jest nagroda. Tak jak i za jałmużnę, tak jak i za post. I to nie chodzi o pieniądze, ani o jedzenie. Tak jak w modlitwie nie chodzi w tym wypadku, że modlisz się i nagrodą jest to, że ta modlitwa już jest wysłuchana i pach. Już po prostu jest praca, pojutrze auto i za tydzień samochód i tam jeszcze coś, jeszcze nie wiem co. I praca, prawda? Tylko sam akt modlitwy jest podporządkowaniem się Bogu. Jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha w modlitwie. Kiedy wołamy do Boga i uznajemy Jego panowanie, Jego autorytet i jest to taka manifestacja dla drugiej strony. Po co ci chrześcijanie tak dużo się modlą? Po to, aby szatan to słyszał. Wyobraź sobie taką sytuację. W duchu wstajesz, modli się, chwała Bogu, ale to wszystko w umyśle, tak? Chwała Bogu, w pracy jesteś, halleluja, Panie Boże, zmień tego szefa, modlę się za niego, nie jest dobry, ale Ty będziesz mu błogosławił. W domu, och, moja żona nie jest super, ale miłuję ją, ale wszystko co w umyśle, tak po prostu modli się cały dzień. Też w duchu się modli, tak po cichu, po prostu nikt tego nie słyszy. Chwalisz Boga tak dalej, ale wieczorem, och, przypaliła kolację. I wtedy mówisz, no to już robisz 10 lat to samo, no to tak nie można z Tobą wytrzymać, prawda? I ja się pytam teraz, co usłyszy szatan? Te Twoje ciche modlitwy, które miałeś w głowie, czy tą jedną manifestację wieczorem, kiedy wybuchnęłeś? Nie można tak przypalać, nawet moja mama tak nie przypalała. Co usłyszy szatan? Modlitwa jest manifestacją naszą jako chrześcijan dla tej drugiej strony. Jeżeli nie wpuścisz szatana do swojej głowy, bo Jezus mówi, zasiał wątpliwość w sercu, w głowie. Jeżeli ci ludzie wpuścili go do głowy, to on ma wpływ na myśli. Jeżeli natomiast go nie wpuścisz, on słyszy tylko nasze modlitwy, nasze manifestacje. Jeżeli modlimy się jako super chrześcijanie, po cichutku cały dzień tak w głowie się modlimy, a wieczorem raz porządnie wybuchniemy, to manifestacja jest jedna taka właśnie, jaka jest, że super są chrześcijanie, tylko że wieczorem nie wytrzymują. I wtedy mówią żonie, co myślą o kolacji i o mamusi żony i tam zaraz po kolei do trzeciego pokolenia. I to jest manifestacja dla szatana. Mama się uśmiechnęła, bo tak jest. Może tak często jest, tak. I dlatego Pan Bóg całe życie nad nami pracuje. Bo my nie udajemy, że jesteśmy idealni. I Pan Bóg mówi nawet, nie udawajcie, że jesteście idealni, bo ja was znam. Od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Jest w Ewangelii Jana napisane. Czyli on wiedział, jaki jest człowiek i nie ma złudzeń, że my mamy te ograniczenia, prawda? My mamy te ograniczenia, ale modlitwa jest bardzo ważna, bo jest manifestacją naszą dla tej drugiej strony. Jeżeli raz dziennie powiesz głośno chwała Bogu, to szatan słyszy chwała Bogu. Jeżeli po cichu modlisz się, przeżywasz Boga, ale wieczorem przeklniesz porządnie, to co słyszy szatan? To, co powiedziałeś. Jezus mówi, ojciec widzi w ukryciu, jak się modlicie i odpłaci wam. Jest nagroda za jałmużnę, za post i za modlitwę. Myśmy sobie myśleli, że modlitwa to jest po to też, że to tak ma działać, że ty mówisz, Pan Bóg przysyła rozwiązanie i to jest ta nagroda. Ale sam akt modlitwy, kiedy to wykonujemy, jest miły dla Boga. To jest tak jak na początku ten przykład, że są zakochani i on do niej mówi, ona do niego. Oni rozmawiają 5 godzin, rozstają się na godzinę i znowu chcą się spotkać. Ktoś stoi z boku i mówi, ty, ja tego nie rozumiem. Przecież oni rozmawiali i teraz znowu rozmawiają. Wiesz, jak było u mnie w domu, jak dzieci dorastały? Oby cię to nigdy nie spotkało. To było tak, jak wzięły moją komórkę, to jak któraś tam ta najstarsza córej, nie ma Karinka, była zakochana, to się później wytnie, no to po prostu tak dzwoniła i tak rozmawiała przez noc, że jak później po roku, jak przyszedł rachunek już po miesiącu, o, to modlitwy nie pomagały po prostu. Trzeba było zapłacić po prostu. No jak wzięła komórkę? Jak to można tyle nadzwonić? No można, no bo po prostu rozmawiała z ukochanym, no. No to nie mogłam mu wysłać, nie wiem, listu albo jak, żeby było taniej. No nie, no. Po prostu. Tak było, nie? No i trzeba było to, no albo to zlikwidować komórkę, no ale i tak rachunek trzeba zapłacić, no. No tak nie może. Po prostu pragnęli siebie, pragnęli z sobą rozmawiać, przebywać. Jakoś coś z boku, nie, to nie jest zrozumiałe. My mówimy, że wierzymy w to, że Bóg jest naszym Ojcem. Jesteśmy dziećmi, tak? No jak możesz dziecko ograniczyć? Nie, nie przychodź do mamy, do taty, przyjdź za tydzień albo coś takiego. Nie wchodzi w grę, prawda? Masz zawsze czas dla swoich dzieci. Tym bardziej Bóg, który nie jest ograniczony. On mówi, jeżeli wy, którzy jesteście źli, możecie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, prawda? O tyle więcej Ojciec, który jest w niebie, kocha was jako dzieci i nie chce dla nas niczego złego. I chcesz rozmawiać z Nim. On chce rozmawiać z tobą. To teraz u mnie to już widać na drugim pokoleniu, na przykład jeśli chodzi o wnuki. Na przykład, jeśli dzieci przychodzą do mnie, powiedziałem, że nie wolno, o tej godzinie trzeba i spać i koniec. A jak wnuczka przychodzi, to może tak, no to tam te reguły można troszeczkę naciągnąć. O, to tam mama nie widzi, teraz jest pod moją opieką, to no to tam po prostu modlitwą później wszystko przykryjemy i idziemy spać. Ale po prostu, no nie mogę powiedzieć, dziadek nie ma dla ciebie czasu. No jak to? Jak nie ma? Jak ma? Inne rzeczy się zostawi tam. Dobra, tam wszystko. I może miałem zaplanowane co innego, ale on może poczekać po prostu. Dzieci, wnuki, to jest najważniejsze. A dla Boga kto jest najważniejszy? Jesteśmy Jego dziećmi, tak? To może sobie pomyśleć tak, no może nie ma czasu, może ma ważne rzeczy, może inne. No jakie ważne, jakie inne? Jeżeli on sam uznał nas, że my jesteśmy, nie jesteście już sługami, bo sługa to już tu przyjdź, posprzątaj, idź tam. Nie? I koniec. I poszedł. Tylko dziećmi. Dzieci mają inne prawa, prawda? Myślę, no wszystko źle zrobiliśmy, mamusiu, no ale i tak nas będziesz kochać. Oni to wiedzą, że przychodzą do dziadka, mówi, no dziadek, to nie udało się. Jest plama na podłodze, ale pięknie namalowałam. No, pięknie. Dobra, coś trzeba z tym zrobić, prawda? Przykryje się dywanem. No. Ostatnio kupiłem 3 dywany. Ale takie małe, okrągłe. Jak trzeba będzie, zanim żona wróci, to trzeba będzie jeszcze może coś przykryć, ale to jeszcze zobaczy się. Jeszcze jest tydzień czasu. No i co? No po prostu on ma inne prawa. Wiesz, jaka jest różnica między sługą a dzieckiem? Sługa, tak jak wczoraj słyszeliśmy, nigdy nie będzie dziedziczył, bo on wykonuje swoją pracę, za to dostaje pieniądze i poszedł. A dziecko dziedziczy, prawda? Dziecko dziedziczy. Mi się to podoba, jak on mówi, że pojechał do Australii, a jeden mu pokazuje. O, widzisz, to jest mojego ojca, ja to wszystko będę dziedziczył. Zobacz, jaki piękny krajobraz. A temu się podoba. O, jakie zwierzęta. Mówi, tak, to wszystko będzie moje, bo to jest mojego ojca. No tak? Ojciec mój to wszystko stworzył, mówi. To będzie wszystko mojego ojca, ja to dziedziczę. A wiesz, jaka jest różnica między dzieckiem a adoptowanym dzieckiem? Bo my nie jesteśmy z Izraela. My nie mamy żydowskich korzeni. No może tam kilku by się znalazło. I adoptowany syn, nawet według prawa mojżeszowego, jego nie można było pominąć przy dziedziczeniu. Dziecko urodzone w domu można było wydziedziczyć. Dziecko adoptowane nie można było już wydziedziczyć. Czyli jeżeli on mówi, że my jesteśmy wszczepieni w ten korzeń chrystusowy, w ten pień, nas już nie można wydziedziczyć, bo my jesteśmy adoptowani do tego. Koniec. Amen. Nikt nie może nas wydziedziczyć, bo jesteśmy dziećmi adoptowanymi z tego pogańskiego świata. Według Starego Testamentu tak to by trzeba było powiedzieć. Adoptowany syn, adoptowana córka miała większe prawa niż rodzona. Bo rodzonego można było wydziedziczyć, a adoptowanego nie. My jesteśmy ta druga kategoria, ale w sumie jesteśmy lepsi. Halleluja. I kończąc o modlitwie. Modlitwa jako nagroda to jest ten przywilej, który mamy. Że kiedy wołamy do Niego, uznajemy Jego autorytet, robimy manifestację wobec szatana, dlatego modlimy się, aby on wiedział, że my nie śpimy, tylko wołamy i powołujemy się na autorytet Boga i żeby wiedział, z kim ma do czynienia. I ta nagroda to nie jest wysłuchanie i spełnienie celu modlitwy. To jest nagroda, o której Jezus mówi, że otrzymamy nagrodę za post, jałmużnę i za modlitwę. No jaka jest ci nagroda z tej modlitwy na przykład w niebie, że na przykład modliłeś się o pracę, no i zachodzisz do nieba, no super, modliłeś się o pracę, masz teraz, rób. 10 milionów lat siedzisz po prostu przy taśmie. Mówisz, ale nagroda, no nie o to się modliłem. No jak modliłeś się o pracę? No nie, no ale nagroda z modlitwy w niebie? Po co ci ta praca? Nie. Są korony życia, prawda? 7 koron życia. To są dopiero nagrody. Jest wiele w tym tajemnicy. Jedni wejdą jak przez ogień, drudzy jak przez łzy. Ale są korony życia, to są te nagrody. Paweł o tym wspomina, że ojciec wie, ojciec widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie musisz się z tym reklamować. No ja to tam przemodliłem tyle dni, czy coś takiego. Zamykałem się i modliłem się, prawda? Ojciec widzi i odpłaci tobie, da ci nagrodę. To nie będzie dobra praca w niebie. Po co? To nie będą pieniądze, ani dobre jedzenie w niebie za post, który robiłeś. Ale mogą to być korony życia. Fajne, bo ktoś powie, ty masz tego, ale nazbierałeś. Najgorzej, że wiecie co, jeden z takich wielkich ewangelistów powiedział, że wiesz, co będzie największym zaskoczeniem? Że w niebie nie spotkasz wielu ludzi, którym myślisz, że oni tam powinni być. A jednocześnie spotkasz ludzi, którzy myślą, ten to nie. On to zgarnął jeszcze takie nagrody? A Pan mówi, tak. On był tylko zwykłym kierowcą autobusu. No i co z tego? No ja byłem pastorem. No tak, ty głosiłeś, ludzie spali. Jak on jeździł autobusem, to ludzie przez 8 godzin, jak był w pracy, cały czas się modlili. Cały czas się modlili. Bo on tak jeździł, że zmuszał ich do modlitwy. ilu on ludzi zmusił do modlitwy, że oni wołali do Boga, a ilu ty jako pastor? Ilu uśpiłeś? Przychodzili, posiedzieli sobie w kościółku, poszli, a on był tylko kierowcą, ale oni się modlili, szczerze do Boga wołali. Dlatego nagroda w niebie jest większa dla niego, chociaż nigdy nie był pastorem. To jest takie żartobliwe, ale pokazuje nam, że my myślimy sobie, jak ten jest taki, to on dostanie to. Nie, Bóg patrzy na serce. Jak się modlili? No to nagroda. Modlitwa jako nagroda. O tym nauczał Jezus na górze. Mówi na końcu, nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim go poprosicie. Czy można powiedzieć ty, no ale to po co mamy się modlić, skoro on wie? Jak on wie, on nas zna, jesteśmy dziećmi, ale ta modlitwa to jest właśnie ta manifestacja wobec drugiej strony, żeby szatan wiedział, że my ufamy Bogu. Żeby Bóg wiedział, że uznajemy Go jako Pana. Żebyśmy to odnawiali, żebyśmy to wymawiali, manifestowali i za to jest nagroda. Tak jak i za inne rzeczy, które czynimy z serca. Które czynimy z serca. Tą komorę może znaleźć wszędzie, tą izdebkę, tą izolację. To nie trzeba teraz wyłączyć się ze zboru, gdzieś się zamknąć, powiedzieć tak, ja chcę tak robić jak Jezus. Znajdź sobie izdebkę, tam się zamknij i siedź. Nie, bo wtedy, kiedy prosisz, staraj się wyizolować i skup się na sobie. Skup się na sobie. Nie patrz na innych, czy oni to dobrze ocenią, czy nie. Tylko patrz na potrzeby swego serca i to mu powiedz. Jak dziecko przychodzi do ciebie z jakąś prośbą, to naprawdę nie patrzy, co ty wtedy robisz i czym jesteś zajęty czy zajęta. Tylko mówi, mama, potrzebuję to i to. Nie teraz, ale teraz właśnie przychodzi. Nie patrzy na okoliczności. I tego takiego zaufania, takiego dziecięcego zaufania chce od nas Bóg. Takiego oddania, takiej dziecięcej naiwności, takiego dziecięcego przebaczenia w modlitwie. Że przychodzimy i ufamy, że On to spełni, bo On wszystko może. Następnym razem powiemy coś może o modlitwie pańskiej, która w sumie, tam jest dalej napisana modlitwa Ojcze Nasz, która nie była tak naprawdę pańską modlitwą, bo On tylko mówił, jeżeli wy się modlicie, to daję wam schemat, jak macie się modlić. Jego modlitwa pańska to jest modlitwa arcykapłańska Jezusa na koniec, kiedy dziękował za uczniów. A to mówił, jeśli wy się modlicie, to módlcie się tak. To nam dał tylko jakiś schemat, wzór modlitwy. To nie była jego modlitwa. To ma być nasza modlitwa do niego. Dzisiaj na tym zakończę i życzę, aby modlitwa była dla nas hołdem dla Boga. Abyśmy odebrali też tą nagrodę i jak to mówią, Boże broń mnie u ludzi. Abyśmy tą nagrodę za modlitwę odebrali u Niego za to, że mieliśmy do Niego zaufanie wtedy, kiedy było ciężko, bardzo ciężko, kiedy przychodzi choroba, niepowodzenie i to często jest tak, wiesz, że niepowodzenie zawsze przychodzi jedno za drugim albo parami łażą, tak? I myślę tak, a szatan mówi, o czekaj, ja się pokażę, jeszcze trzecie idzie, tak? Wtedy potrzeba tego zaufania, że w modlitwie wołać do Niego, bo co mówił Jezus, rozmawiając, Bóg rozmawiając, szatan mówi, no zobacz na Hioba, no ale co, on wszystko ma. No jak on się modli, jak on jest super. No ale on wszystko ma, prawda? No. A kiedy nie wszystko się układa, to on też szukał dalej Boga. I kiedy już nic się nie układało i kiedy siedział na kupie gnoju i cały był we wrzodach, można powiedzieć, ej, no to sytuacja już jest beznadziejna, bo stracił dzieci, wnuki, majątek, bogactwo, zdrowie. I ta żona, jak cichnąca rynna, ciągle mówiła do niego, no i widzisz co, no przetnij swego Boga, no i tyle, no przecież widzisz, że nic z tego nie wyszło, nie? A tu przychodzi jeszcze trzech takich wspaniałych kolegów, którzy dopiero go dołują i mówią, bo oni wiedzą lepiej, bo to filozofowie byli, co on źle zrobił, dlaczego Bóg go karał, jakie on miał grzechy. I on wtedy widzi, że oni dopiero mają problemy. I kiedy on zaczyna się modlić za swoich niby przyjaciół, wtedy Bóg mówi dosyć. teraz widzisz, jakie on ma serce. Że Hiob ma serce człowieka modlitwy. On modlił się w sytuacji beznadziejnej dla siebie, zaczyna się modlić o innych, o tych swoich kolegów, którzy uważali, że wszystko wiedzą i że wszystko jest super, tylko że po prostu no, nie, dosyć daleko byli od Boga. I on się wstawia za nimi, nie mówi, Boże, zabierz ich, oni są przecież źli. Oni im nie mówią to z czystego serca. On się wstawia za nimi. I wtedy Bóg mówi do szatana, już wystarczy, widzisz jaką on ma moc modlitwy? On uznaje mnie jako autorytet wtedy, kiedy pozwoliłem ci zabrać mu wszystko. Ty powiedział, no, jaki to Bóg? No, zabrał wszystko na próbę. Jeszcze przychodzi tych trzech takich wspaniałych, którzy jeszcze go dołują, a on się za nimi modli. I wtedy Bóg, jest napisane, odwrócił los Hioba. I mówi do szatana, już teraz dosyć. Od początku było powiedziane, że życia mu nie weźmiesz. Układ był taki. Ale teraz zobaczyłeś, jakie on ma serce modlitwy. Jak on potrafi wołać, kiedy te okoliczności były beznadziejne. Można powiedzieć, super śmierdzące. Bo siedział na gnoju i był chory i wszystko przepadło. I Bóg odwrócił jego los. I teraz sobie myślę tak, no to nic go nie kosztowało. Bo jest napisane, że wrócił mu majątek i dzieci, i szczęście, i powodzenie. Prawda? No ale z drugiej strony myślę, co? I wymazał mu z mózgu to, że jednak jego dzieci zginęły. Była taka katastrofa, taki kataklizm, taki pożar i plony przepadły i majątek. Myślę, tak wymazać można dzieci z przeszłości. On to nosił w swoim sercu. To była jakby taka cena, którą zapłacił za ufność Bogu, za szczerą modlitwę z serca. I Bóg to widział. I szatan, tak jak powiedziałem, który zawsze przysłuchuje się naszym modlitwom, jak mówimy, w tym układzie musiał ustąpić. Bo najpierw mówił, no jak jemu jest dobrze, no to on się modli. No, dlaczego ma nie chwalić Boga, jak ten Bóg dał mu wszystko? Ale jak już nie miał nic, co dla niego może nie było najważniejsze, to jednak przyszedł w modlitwie o swoich przyjaciół, którzy byli super doradcami, bo wiedzieli wszystko, co on źle zrobił i wiedzieli, super mu doradzali, tak żeby jeszcze go bardziej zdołować po prostu. A pomimo to on się podniósł ponad tym i prosił za nimi ze szczerego serca. I tego chciałbym sobie życzyć i wam wszystkim, żebyśmy umieli czasem w ciężkiej sytuacji, bo łatwo jest, tak jak było u Hioba, zawołać do Boga, on woła do Boga, no ale on ma szczęście, powodzenie, majątek, wszystko mu się super układa, żona piękna, dzieci, dużo pieniędzy, no po prostu raj na ziemi, no to teraz on ciebie chwali. No. Ale czasem jest tak, że przychodzi doświadczenie, aby wzbudzić modlitwę pełną zaufania. Tak jak teraz jest, modlimy się o Karinę, to było raz, drugi, kiedy tak już było, mówiąc po ludzku, na granicy tego, co może człowiek zrobić. I teraz jest takie trzecie podejście, lekarze mówią, ty dobrze o tym wiesz, no to jest w kierunku raka, tak? Robimy taką i jakby taką diagnozę, czy taką terapię i zobaczymy, co wyjdzie, nie? No i teraz nasza modlitwa jest jakby jedna i ta sama, że skoro dwa razy wyszła z takich ciężkich sytuacji, beznadziejnych, gdzie było zagrożenie życia i po ludzku nie było takiej możliwości, że wyjdzie z tego, ale modliliśmy się i wyszła z tego, więc ufamy, tak jak w przypadku tego Hioba, że nie za bardzo dobrze to widać wszystko, ale ufamy, że on może to odmienić, tak? I tego wam życzę, abyśmy traktowali tą modlitwę jako kontakt z Bogiem sam w sobie, niezależnie od tego efektu, czy jest ten natychmiastowy efekt, czy często jest tak, jak było Hioba, że ale to się pogorszyło, było fajnie, a się pogorszyło, no i co teraz? To po co się modliliśmy? Nie zawsze się modlimy po to, aby sobie zapewnić luksus, błogosławieństwo i powodzenie, bo po prostu ten błąd popełniamy, że my tak modlę się, żeby wszystko u mnie było super. No to jest normalne, to jest takie ludzkie. Ale często Bóg chce czegoś nas nauczyć. No wiesz, jak idziesz do szkoły, to często jest tak, że żeby się czegoś nauczyć, to niestety trzeba tam zaliczać jakieś sprawdziany i powtarzać i poprawiać błędy. Na tym polega nauka. Że poprawiać błędy i lepiej, i uczyć się, i uczyć. Jezus mówi, no jesteście uczniami, więc musimy się zgodzić, że na tą naukę, na ten czas, kiedy wzrastamy. Nauka wymaga wysiłku, cierpliwości, poprawiania błędów. I na tym etapie jesteśmy, że kiedy często może te modlitwy od razu się nie wypełniają tak, jakbyśmy my to sobie zaplanowali, że dobrze by było na jutro. Ale Bóg to inaczej zaplanował. Tak było z Hiobem, było z innymi. Ale myślisz sobie, no to czyli co? Ta jedna, druga, dziesiąta, setna moja modlitwa była na darmo? Bóg mówi, nie. Bo za każdą, On to rejestruje. Za każdą modlitwę, dla mnie każda modlitwa Twoja jest ważna. Za każdą modlitwę otrzymujesz nagrodę. Tak nauczał Jezus na górze. Samą w sobie. Cel zostaw Jemu. On znajdzie czas właściwy. Ale sama modlitwa w sobie już jest zagwarantowana za to nagroda. I tak bym tego sobie życzył i wam, abyśmy podchodzili do modlitwy jako do czegoś, co przyniesie nam nagrodę od Boga. Nie tylko sukces w tym, że ta modlitwa zostanie spełniona od razu, później, wcześniej, nie wiem, ale nie pozostanie bez echa, że Bóg to rejestruje. I On odda Tobie, tak Jezus nauczał, odda Tobie, odpłaci Tobie, da Ci nagrodę. I tej nagrody też szukamy, tej nagrody potrzebujemy. Zapłata za modlitwę, post, jałmużnę. Może nie tutaj od razu natychmiastowo, ale ona przyjdzie. Dziękuję wam za uwagę i niech was Pan błogosławi. Amen.